Wczoraj zostawiliśmy naszą historię na granicy Kanaanu, kiedy Jakub ze swoją rodziną wraca od Labana, gdzie przez 20 lat przeżył swoją dozę różnych trudności. Jak pamiętacie, ta chwila wejścia z powrotem do Kanaanu była chyba najbardziej przełomową w jego życiu. Jako pierwszy w tej rodzinie z patriarchów przyszedł do Boga ze swoim strachem, zamiast próbując zrobić coś na własną rękę. Jego dziadek Abraham, kiedy się bał, był gotów wykorzystywać wszystkich innych, wykorzystywać swoją żonę po to, żeby zabezpieczyć siebie. Podobnie postępował jego ojciec Izaak. To, czego oni go nauczyli, niewiele by mu pomogło w życiu przed Bogiem, a jeżeli już, to wpędziłoby go w jeszcze większe problemy. I kiedy on stanął przed taką sytuacją, bo wraca do swojej ojczyzny, do domu rodzinnego i będzie musiał spotkać się ze swoim bratem Ezawem, który 20 lat wcześniej pałał rządzą zamordowania go, musi sobie jakoś poradzić z tym swoim strachem. Jak pamiętacie, przychodzi z tym strachem do Boga i mówi: Boże, ja się boję Ezawa, ja nie wiem, co robić i tylko Twoja obietnica, tylko Twoja wierność mnie podtrzymuje. I Jakub doświadcza niesamowitej rzeczy, niesamowitej przemiany. Jak pamiętacie, on toczył walkę z jakąś postacią anielską, duchową, ale też w sensie fizycznym i nie puścił tego człowieka. Tym razem zamiast wykraść, wywalczył sobie błogosławieństwo i Bóg zmienił jego imię z Jakub na Izrael. I kiedy wrócił do miejsca, którego wyszedł, spełnił to ślubowanie, które złożył Bogu 20 lat wcześniej. Czyli jeżeli Bóg zaprowadzi go z powrotem, jeżeli Bóg go będzie chronił, jeżeli Bóg zapewni mu przeżycie, to Bóg będzie jego Bogiem. Bóg jest Bogiem Izraela. Bóg jest Bogiem Jakuba. Jakub spełnił swoją przysięgę. Ale jak pamiętacie, też w tym wspaniałej chwili swojego życia jednocześnie zrobił coś, co było bardzo wyraźnym obrazem tego, jak bardzo pokręconą miał rodzinę. Z własnej winy częściowo. Wynikało to z powodu tego, co zrobił Laban, że gdy Jakub miał nadzieję rozpocząć nowe życie z Rachelą, zamiast z Rachelą okazało się, że ożenił się z Leą i później Rachela była drugą żoną, jeszcze miał dwie konkubiny czy nałożnice, jakkolwiek to nazwać. W każdym razie jego sytuacja rodzinna bardzo się skomplikowała. Miał na pewno w tym czasie 12 dzieci, 11 synów i jedną córkę. I być może już Rachela była w ciąży, albo niedługo miała zajść w ciążę. Ale chociaż miał tyle tych dzieci, chociaż miał wielką rodzinę, tak naprawdę większość z tych osób w ogóle się dla niego nie liczyła. On obudził się z takiego letargu, w jaki popadł po tym oszustwie na łożu małżeńskim, dopiero wtedy, kiedy Rachela urodziła pierwsze swoje dziecko, ale dla Jakuba to było już 12 dziecko. I dopiero wtedy on stał się mężem, stał się ojcem, kimś, kto zaczyna dbać o własny dom. Wszystkie te jego dzieci wyrastały tak naprawdę pozbawione miłości ojca. Dla niego mogłyby nie istnieć. I takim bardzo wymownym tego przykładem, ilustracją było to, jak oczekując nadejścia Ezawa, który być może szedł po to, żeby ich zabić, ustawił swoje żony, swoje konkubiny i swoje dzieci. Sam stanął na przodzie i to było godne pochwały, że gotów był zginąć pierwszy, gdyby do tego doszło. Ale zaraz później stała Zylpa i Bilha, dwie służące jego żon, które urodziły mu 4 synów. I stały one razem z tymi 4 synami. One były i oni byli najmniej ważni. Później stała Lea ze swoimi synami, z Diną, z córką. I jakby mieli zginąć, to oni mają zginąć następni. A na końcu stała ta kobieta i ten syn, którzy dla niego byli najważniejsi. Jedyni, którzy się dla niego liczyli. Rachela i Józef. I tak jak powiedziałem wczoraj, ci ludzie na pewno tego nie zapomnieli. Chociaż historia skończyła się dobrze i zamiast masakry doszło do pojednania między Jakubem i Ezawem, ci chłopcy, kiedy tam stali i patrzyli na swojego nieznanego wuja, który nadciąga z 400 mężami i nie wiadomo, co z nimi zrobią, wiedzieli, kim są dla swojego ojca. I teraz Jakub będzie ponosił tego konsekwencje. Następne wydarzenia, które są opisane w Księdze Rodzaju, pokazują, jak teraz ci młodzi ludzie, którzy zaczynają dorastać, stają się mężczyznami, będą odreagowywać cały swój gniew, całą swoją niemoc, całą swoją rozpacz wobec swojego ojca. Wiecie, większość dzieci Izraela wychowywała się dosłownie jak ktoś pozbawiony ojca, albo jeszcze gorzej, ktoś, kto ma ojca obok siebie, ale dlatego ojca właśnie zupełnie się nie liczy. I w dzisiejszych czasach też jest sporo takich młodych ludzi, którzy wychowują się tak, jakby dla swoich rodziców mogli nie istnieć. Są zostawieni sami sobie muszą układać życie, sami o siebie muszą zadbać. Często się mówi, że są dzieci, które wychowują się na podwórku czy na ulicy. Wyrastają często na ludzi bardzo gwałtownych, na ludzi poszukujących na różne sposoby tego, żeby poprawić swoją pozycję, żeby znaleźć gdzieś tą miłość, której tak bardzo potrzebują, żeby dowieść innym, że są ważni. Nie pozwolą nikomu, żeby się ktoś z nich wyśmiewał, żeby ktoś z nich szydził. Nauczyli się walczyć o swoje i będą gotowi to robić. I takie właśnie rzeczy zaczynamy dostrzegać teraz w dzieciach Jakuba. Na początek widzimy historię Diny, jego córki, która prawdopodobnie też była spragniona miłości ojca, ale nie mogła jej znaleźć. Skoro nie mogła znaleźć tego w domu, poszła szukać tego gdzie indziej. Czytamy, że Dina zaczęła sobie wędrować i poszła, żeby rozejrzeć się między dziewczynami, które już mieszkały tam w okolicy. Zobaczyć, jak inni młodzi ludzie żyją. I okazało się, że nie tylko z dziewczynami się zadawała, bo gdzieś spotkała się z niejakim Sychemem, który był księciem z pobliskiego miasta, co nazywał się Sychem. I nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale doszło do tego, że ten mężczyzna, ten młody chłopak, jak mówi Biblia, zniewolił ją, ale wprost po prostu zgwałcił ją. I na tyle się jeszcze to zmieniło, że mimo wszystko ta Dina mu się podobała i chociaż ją zgwałcił, chociaż uczynił jej coś strasznego, on był gotów związać się z tą dziewczyną. Pokochał ją i chciał, żeby stała się jego żoną. Okay? Zaskakujące jest to, jak w tym wszystkim reaguje Jakub. Okay? Jego jedyna córka, przynajmniej którą znamy z imienia, została zgwałcona, a on nie robi nic. I czytamy, że synowie Jakuba byli gdzieś na polu, więc Boże czekał. Można powiedzieć, że bał się, żeby cokolwiek zrobić, no bo był sam i nie miał do kogo do obrony, ale miał sługi. Mógł coś zrobić, mógł w jakiś sposób zaprotestować, mógł ochronić swoją córkę. Z tego, co czytamy dalej, wynika, że nawet nie próbował ją sprowadzić do domu. Nie zrobił nic. Dlaczego? Bo tak naprawdę Dina dla niego się nie liczyła. I zaskakujące jest, na Dinie bardziej zależało Sychemowi, jej gwałcicielowi i jego ojcu, bo oni przychodzą do Jakuba i proszą go, żeby wybaczył to, co się stało i żeby pozwolił naprawić ten straszny czyn. Żeby pozwolił, żeby tych dwoje młodych ludzi pobrali się. I tak naprawdę, żeby cokolwiek można było w tej kwestii zrobić, trzeba było czekać na synów Jakuba, na braci Diny. I gdy oni przyszli, gdy oni usłyszeli, co się stało, byli rozgniewani i postanowili coś z tym zrobić na swój sposób. I znowu widzimy Jakuba, który w żaden sposób nie próbuje im przeszkodzić. Dopiero później będzie miał do nich pretensje, co zrobili. A co zrobili synowie Jakuba? Hamor, był ojciec tego Sychema, powiedział: Sychem, mój syn, całą duszą przygnął do waszej córki. Dajcie mu ją na żonę. I Sychem także mówi do ojca, do Jakuba, jego braci: jeżeli tylko okażecie mi łaskę, jeżeli będziecie mi życzliwi, ja dam wam wszystko, zrobię wszystko, co tylko potrzebuję, żeby odkupić swoją winę, żebyście dali mi Dinę za żonę. I wtedy synowie Jakuba odpowiedzieli im, Sychemowi i Hamorowi, nie Jakub, ale synowie Jakuba prowadzą negocjacje. I odpowiedzieli, jak Biblia mówi, podstępnie. Patrzyli na nich, mówimy, a my wam teraz damy za to. Bo nam nie wolno takich rzeczy robić. Bo my nauczyliśmy się walczyć o swoje. Z nas nikt się nie będzie wyśmiewał, nikt nie będzie nas tak traktował. Zgodzimy się na to. Jak jeżeli tak bardzo chcecie, nie ma sprawy. Tylko jest jeden problem. My jesteśmy ludźmi przymierza. My jesteśmy ludźmi, którzy mają swojego Boga. I nasz Bóg wymaga, żeby wszyscy, którzy są częścią naszej rodziny, nosili na swoim ciele specjalny znak. Znak przymierza. Pamiętacie, jaki to był znak? To był znak, który wcześniej Bóg dał Abrahamowi. Obrzezanie. Więc jeżeli chcecie, żeby Dina była żoną Sychema, to musicie dać się obrzezać. Nie tylko wy, ale też wszyscy ludzie, którzy mieszkają w waszym mieście. Wszyscy mężczyźni muszą się dać obrzezać i dopiero wtedy będziemy mogli żyć obok siebie. Dopiero wtedy zgodzimy się, żeby Dina stała się jedną z was. I być może dopiero wtedy my będziemy się mogli je z wami koligacić, bo to też była oferta. I zaskakujące jest to, że i Hamor, i Sychem zgodzili się na to. Zgodzili się jako dorośli mężczyźni dać się obrzezać, co jest bardzo bolesnym zabiegiem. I co więcej, przekonali do tego wszystkich mieszkańców miasta, którzy byli w jakiś sposób nimi związani, byli im podlegli. To jest też dopiero siła przekonania. Zmusić mężczyzn, którzy w ogóle nie byli zainteresowani jakąś tam Diną, jakimiś przybyszami, żeby dali się obrzezać. I wszyscy mężczyźni obrzezali się. Każdy mieszkaniec tego miasta. I o to chodziło synom Jakuba. Bo jak czytamy, gdy byli trzeciego dnia, kiedy ten ból był największy, kiedy właściwie z powodu bólu byli niesprawni, niemalże sparaliżowani, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wszystkich wymordowali. Wykorzystali znak Bożego Przymierza po to, żeby mordować. Jak Jim Koch, którego materiał właściwie wam przedstawiam, mówi, to jest tak, jak gdybyśmy my powiedzieli ludziom, że muszą dać się ochrzcić i później każdego z nich przy okazji utopili. To ma ten wymiar. Sięgnąć po coś, co miało być znakiem Bożej wierności i tak naprawdę obrócić to przeciwko ludziom. I nie tylko, że zabili wszystkich mieszkańców, ale i wszyscy inni bracia uczestniczyli w tym. Zabili Hamora, Sychema, syna jego, zabrali Dinę i odeszli. A synowie Jakuba napadli na pobitych, złupili miasto, ponieważ schabiono ich siostrę. Zabrali trzody ich, i bydło ich, i osły ich, i to, co było w mieście, i to, co było na polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie, wszystkie ich dzieci i kobiety, i złupili wszystko, co było w ich domach. Ci chłopcy, ci młody mężczyźni byli pełni gniewu. Ktoś próbował im zaszkodzić, oni walczyli o swoje. I wiecie, jak reaguje Jakub? Jakub mówi do Symeona i do Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi. O, drodzy panowie, zepsuliście mi opinię. Co ludzie teraz o mnie pomyślą po tym, co wyście zrobili? I popatrzcie, jak oni mu odpowiadają, bardzo trafnie. Okay? Czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą jak z nierządnicą? A co, mieliśmy pozwolić, żeby oni tak traktowali naszą siostrę? Jakub nie ma na to odpowiedzi. To jest naprawdę dziwna rodzina. Okay? Jakub pozwala im, żeby robili co chcieli. Okay? I oni naprawdę dopuszczają się, no jakby to niego nazwać, przestępstw, morderstw, grabieży. I on mówi, no tylko uważajcie, żeby za bardzo nie zaszkodzić mojej opinii. Kiedy oni mówią, a co ty robisz, żeby chronić naszą siostrę? Co ty robisz, żeby nas chronić? Jakub nie odpowiada. Bo prawda była taka, że niewiele robił. Prawda była taka, że oni go niewiele obchodzili. Czytamy, że poszli dalej, no bo tam nie mieli już dobrej opinii. I po drodze Rachela, która była w ciąży, zaczyna rodzić. To w tym momencie rodzi się ostatni syn Jakuba, Benjamin. Rachela umiera w czasie porodu. Jak pamiętacie, mówiliśmy o tym wczoraj, że jej gorzka rywalizacja z siostrą, z Leą, zakończyła się tak naprawdę jej śmiercią. Przez całe swoje życie małżeńskie myślała tylko o tym, żeby dorównać swojej siostrze w liczbie urodzonych synów. I rodząc swojego drugiego syna, umarła. Nigdy nie potrafiła cieszyć się tą miłością, którą miał dla niej Jakub, bo dla Jakuba istniała tylko ona. Żadna z tych innych kobiet nie była dla niego ważna, żadne z tych innych dzieci nie było dla niego ważne. Liczyła się tylko Rachela i te dzieci, które ona mogła wydać na świat. Ale Rachela nie potrafiła się tym cieszyć. Rodzi swojego drugiego syna i umiera. I podsumowuje gorzko swoje życie, bo nazywa go, to jest syn mojego smutku. Straszne miałam życie. Jakub traci swoją żonę. Ale to też zmienia dynamikę tej rodziny. Bo wcześniej były dwie kobiety z jednej i z drugiej strony, a teraz nagle ta jedna z głównych rywalek, Lei, znika. Ruben jest wtedy już prawdopodobnie młodym mężczyzną, znaczy na pewno młodym mężczyzną, jest najstarszym. Znaczy tak naprawdę według wszelkiego prawa to Ruben był dziedzicem Jakuba. To on powinien odziedziczyć wszystko, co udało się zgromadzić temu człowiekowi. Ale Ruben widzi tego małego Józefa, który zaczyna podrastać i wie, że wcale dla ojca swojego się nie liczy. I wtedy Ruben robi coś, co tak naprawdę jest wymierzone przeciwko Jakubowi. Symeon i Lewi to byli drugi i trzeci syn w kolejności. I to oni byli odpowiedzialni za masakrę w Sychem. A teraz Symeon też próbuje zaszkodzić ojcu, ale w inny sposób. Czytamy, że gdy nie było już Racheli, poszedł do Bilchy, która była służącą Racheli, a jednocześnie konkubiną, nałożnicą swojego ojca i spał z nią. Można powiedzieć, młody chłopak, hormony go poniosły, ale to nie było o hormony. Nie chodziło tylko o hormony. Wiele lat później, kiedy Absalom, syn Dawida, zbuntuje się przeciwko swojemu ojcu, za namową doradcy, który mu doradzał w całym tym buncie, mówi, poszedł do nałożnic swojego ojca i spał z nimi po to, żeby swojego ojca zhańbić. Po to, żeby zepsuć mu opinię. I to tak naprawdę było główną dynamiką tego, co zrobił Ruben. Poszedł i spał z kobietą, która była matką synu swojego ojca, była matką jego braci. Nie tylko po to, żeby eksperymentować seksualnie, żeby się wyżyć, ale po to, żeby zhańbić swojego ojca w ten sposób. To byli młodzi, rozgniewani ludzie. Jakub zaczynał rządzić owoce tego, co robił przez wiele lat, swojej bezczynności i braku miłości do swoich dzieci. Później też czytamy, że wrócił do swojego ojca. Spotkał się ze swoim ojcem, ale też nie żyli długo, bo Jakub był już bliski śmierci i Jakub umarł. Izaak miał 180 lat, i opadał już sił. Spotkał się jeszcze ze swoim synem, spotkał się z Jakubem, ale niedługo potem umarł i wtedy Jakub razem z Ezawem, dwaj bracia, którzy rywalizowali przez większość swojego życia, razem pochowali swojego ojca. Popatrzcie teraz, co dzieje się w życiu Jakuba. Miał ten wspaniały moment, kiedy dokonał przełomu w swoim życiu, ale jednocześnie te wszystkie wybory, których dokonywał wcześniej, te wszystkie decyzje, które miał za sobą, to jak prowadził dotychczas swoją rodzinę, zaczyna teraz obracać się przeciwko niemu. I spotyka go jedna strata za drugą. Traci kobietę, którą kochał, traci swojego ojca, synowie zaczynają mu robić takie rzeczy, że właściwie nie wiadomo, co sobie z tym poradzić. I w tym momencie jego jedyną pociechą, jego jedyną nadzieją staje się Józef. Ten, który go obudził z letargu kilkanaście lat wcześniej. Ten, który jest synem Racheli, jego ulubionej żony. Ten, dla którego złożył całą swoją nadzieję i całą swoją miłość. Wiecie, kto jak kto, ale właśnie Jakub powinien by wiedzieć, jak niebezpieczne jest faworyzowanie jednego z dzieci. Faworyzowanie jednego z rodzeństwa ponad pozostałe. Jakie zniszczenie to dokonuje w młodych ludziach. A właśnie on najbardziej w całej tej rodzinie faworyzował jednego ze swoich dzieci. Bo kiedy miał przed sobą Józefa, może właśnie Józef był dla niego uosobieniem wszystkiego, co jeszcze widział dobrego w swoim życiu, rozpieszczał go ponad miarę, zupełnie nie widząc zniszczeń, jakich to dokonuje w jego rodzinie. Nawet jest zabawnie napisane, bo kiedy Biblia przedstawia dzieje Ezawa, co Ezaw robił, wymienia po kolei wszystkich jego synów i tak dalej, a w przypadku dzieje rodów Jakuba, główną dynamiką, na jaką jest zwrócone, jest to, że Jakub miał ulubieńca, że to Józef był najważniejszy w całej jego rodzinie. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał trzodę z braćmi swymi, synami Bilhi, synami Zylpy, żona ojca swego. I wiecie, jak to czasami bywa z takimi rozpieszczonymi dziećmi, one też nie mają pojęcia, jak inni na nie patrzą, jak inni je traktują. Okay? I żyją tak, jakby byli naprawdę ponad wszystkim, ponad tym, co jest wokół nich. Bo ten Józef, którego tak naprawdę pamiętamy jako bardzo mądrego, jako bardzo wrażliwego i bogobojnego człowieka, na początku swojego życia był... No nie wiem, czy chcielibyśmy go mieć za swojego brata. Bo Józef donosił swojemu ojcu o tym, co mówiono złego o jego braciach. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich swoich synów, ponieważ urodził mu się na starość. Józef był kochany ze swojego ojca i widział swoją pozycję i co robił? Donosił na swoich braci. Jakub tak naprawdę jeszcze to nagradzał, bo sprawił Józefowi, niemalże najmłodszemu ze swoich synów, bo Benjamin był jeszcze niemowlęciem albo małym dzieckiem, sprawił mu długą szatę z rękawami, wyróżnił go ponad wszystkich, którzy byli od niego starsi. I bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go więc i nie umieli zdobyć się na żadne dobre słowo dla niego. To się właśnie dzieje, kiedy rodzice faworyzują jedno dziecko ponad pozostałe, kiedy całą miłość przelewają na jedno, a wszystkim innym tej miłości odmawiają. To nie jest szczęśliwa rodzina. Wydaje się, że przynajmniej Józef powinien być z tego sytuacji zadowolony, ale jak się okaże, jemu też to wcale nic dobrego nie przyniosło. A bracia jeszcze bardziej żyli w nienawiści. Pragnęli miłości swojego ojca, pragnęli uwagi swojego ojca, a nie dostawali nic, bo wszystko dostawał Józef. Pewnego razu Józef miał sen i opowiedział go braciom swoim. Oni zaś jeszcze bardziej go nienawidzili. Okay? Józef w ogóle nie przejmował się tym, co myślą o nim bracia, albo nie był świadomy tego, co naprawdę się dzieje. Bo ma sen, w którym przychodzą do niego snopy ułożone przez jego braci i kłaniają się przed jego snopem. I on tak bardzo szczerze, bardzo naiwnie mówi braciom o tym śnie. Ale braciom się to nie podoba. Mówią, czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Czy naprawdę chciałbyś nad nami rządzić? I jeszcze bardziej znienawidzili go z powodu snów i słów jego. Okay? I później Józef ma drugi sen, jeszcze lepszy, bo nie tylko jego bracia przychodzą do niego się pokłonić, ale też księżyc i gwiazdy, które symbolizują ojca i matkę. I dopiero wtedy Jakub po raz pierwszy karci, przynajmniej w Biblii, swojego syna. Mówi, jak to? Chcesz, żebyśmy jeszcze my wszyscy do ciebie przychodzili się kłaniać? I czytamy, że bracia jeszcze bardziej mu zazdrościli wszystkiego, a ojciec zapamiętał sobie to, co Józef mówił. I kilka miesięcy, czy może kilka lat później, Jakub znowu wysyła swojego syna, Józefa, po co? Po to, żeby szpiegował swoich braci. Jego starsi synowie są gdzieś za domem, a daleko od domu i pasą stada. I wzywa do siebie Józefa i mówi: wiesz co, idź i zobacz, co bracia robią. A Józef mówi: jasne, pójdę, czemu nie? Nie? Zobacz, jak się mają bracia i co się dzieje z trzodą, i przynieś mi wiadomość. I Józef, jak później wiemy, ubrany w swoją piękną, kolorową szatę, tak że było od razu wiadomo, kim on jest i jaką ma pozycję w domu, idzie do swoich braci. Znalazł ich w Dotanie, w innym miejscu niż się początkowo spodziewał. I gdy oni ujrzeli go z daleka i zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją, mówiąc jeden do drugiego: ha, idzie ten mistrz od snów. Noże, chodźmy i zabijmy go i wrzućmy go do jakiejś studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożarł. Zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Wiecie, co się działo w tej rodzinie? Wcześniej ta rodzina była już na skraju bratobójstwa. Ezaw był gotów zabić Jakuba. W następnym pokoleniu to już nie tylko jeden brat, ale 10 braci jest gotowych zabić kolejnego. I widzą go z daleka i mówią sobie: mamy teraz swoją szansę. Teraz nie ma ojca, który by go chronił. Ciekawe, co teraz powie. Ciekawe, kto teraz będzie stawał w jego obronie. Gdy to usłyszał Ruben, najstarszy syn, chciał go wyrwać z ich ręki i rzekł: nie zabijajmy go, nie przelewajcie krwi, wrzućmy go do tej studni na pustkowiu, ale nie podnoście na niego ręki. Chciał go bowiem wyratować z ich rąk i przyprowadzić do ojca. Wiecie, nawet w takich tragicznych sytuacjach ci ludzie, ci chłopcy są spragnieni miłości swojego ojca. I Ruben myśli: a może to jest moja szansa, żeby się jakoś ojcu zasłużyć. Może to jest moja szansa, żeby ojciec dojrzał we mnie jakiegoś odpowiedzialnego człowieka, któremu warto powierzyć majątek, bo to przecież ja jestem najstarszy. Nie? Ale gdy Józef przyszedł do braci swoich, ściągnęli z niego szatę, szatę z długimi rękawami, tą znienawidzoną, bo była właśnie symbolem tego, że on jest ulubionym synem swojego ojca, pochwycili go i wrzucili do wyschniętej studni i, jak czytamy w Piśmie Świętym, i usiedli, żeby jeść. Widzicie tę sytuację? Biorą swojego brata, na razie go jeszcze nie zabili, a tak naprawdę skazali go już na to, żeby go zabić. Tylko jeszcze nie chcą robić teraz, żeby nie popsuć sobie apetytu. Jak później czytamy w dalszej części, Józef wołał do nich, żeby oszczędzili jego życie, żeby go podnieśli, a oni sobie jedzą. Nie wiem, czy to był obiad, czy to była kolacja, ale sama ta sytuacja jest naprawdę surrealistyczna. Ich nienawiść do Józefa, ich nienawiść do ojca, ich zranienie, ich nie były tak wielkie, że nie czuli na to, co Józef do nich wołał. Zostawili swojego brata w studni, odłożyli egzekucję na jakiś czas, a teraz, nie wiem, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku czy satysfakcji, że mają się szansę odegrać, siedzą i spożywają posiłek. A gdy podnieśli oczy, ujrzeli karawany Ismaelitów i wtedy Juda, czwarty brat, zabiera głos i mówi: wiecie co, nie zabijajmy go, bo jaki z tego pożytek będziemy mieli? Okay? Co z tego, że go zabijemy i będziemy później zatajali to przed ojcem? Sprzedajmy go Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki, bo w końcu jest naszym bratem i z ciała naszego. Wiecie, tak naprawdę to nie chodziło o to, że oni nienawidzili Józefa. Okay? Pomimo tego, że był przemądrzałym i rozpieszczonym młodszym bratem. Okay? Ja mam siostrę, więc gdyby to, że ma się przemądrzałego brata, było powodem do morderstwa, to mnie by nie było tutaj dzisiaj między wami. Okay? Rodzeństwo ma różne układy, ale oni nienawidzili Józefa dlatego, że tak naprawdę chcieli zaszkodzić ojcu. Bo to ojciec na niego przelewa całą swoją miłość. I Juda się troszeczkę jakby pamiętuje, może był najbardziej wrażliwy z całej tej gromady. Jak pamiętacie, kiedy Lea nazywała swoich synów i te imiona były świadectwem tego, jak ona walczyła o miłość Jakuba, pierwszych trzech synów nazwała w sposób, który mówi, że ona ciągle pragnie uzyskać miłość swojego męża. A kiedy urodził się Juda, jej perspektywa trochę się zmieniła. Mówiła: tym razem będę chwaliła Pana. Pierwszych trzech synów nie dało mi miłości mojego męża, przy tym czwartym już może nawet nie będę próbować. Tym razem będę chwaliła Pana. I może sposób, jaki go wychowywała, sprawił, że Juda był bardziej wrażliwy od pozostałych. Może po prostu miał taką osobowość. Ale on powiedział: okej, nie róbmy tego. Mimo wszystko jest naszym bratem. Sprzedajmy go Ismaelitom. I usłuchali go bracia, wyciągnęli Józefa ze studni i sprzedali go Ismaelitom za 20 srebrników, a oni zabrali go do Egiptu. I teraz trzeba ukryć jakoś ten fakt, co zrobili z Józefem. Okay? Bo nie myśleli wcześniej, co będzie dalej. Reagowali w gniewie, reagowali w swojej złości, reagowali w swoim bólu, ale teraz muszą zastanowić się, jak wrócić do domu. Co powiedzieć ojcu, który zapyta ich: a gdzie jest Józef, którego do was wysłałem? Wzięli więc szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi, potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali powiedzieć: znaleźliśmy to. Rozpoznaj, czy to jest szata syna twego, prawda? A on poznał ją i rzekł: to jest szata syna mojego. Dziki zwierz, pożar go. Tak, z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł swoje szaty i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Ich podstęp, ich oszustwo się udało. Jakub uwierzył, że Józef został roztarpany przez dzikie zwierzę. Okay? Wygląda na to, że to ujdzie im na sucho, ale tylko wygląda. Bo co się dzieje? Jakub, który przez te 17 lat stał się człowiekiem, który przynajmniej o część swojej rodziny dbał, znowu gaśnie. Pogrąża się w żałobie i tak naprawdę przestaje go cokolwiek interesować. I teraz popatrzcie, co się dzieje w tej rodzinie. Próbowali go pocieszyć, wszyscy synowie i córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Teraz wszyscy bracia widzą, że ich ojciec zupełnie się załamał. I teraz codziennie, kiedy siadają z nim do stołu, codziennie, kiedy go widzą, przypominają sobie sami, co zrobili. I jest naprawdę chora sytuacja. Bo mają informację, którą mogliby ojca pocieszyć. Mogą powiedzieć: słuchaj, Józef wcale nie został rozszarpany. Józef żyje, nawet wiemy, gdzie jest, a przynajmniej w którą stronę go zaprowadzono. Ale musieliby się przyznać do tego, co zrobili. I przez kilkanaście lat ta rodzina będzie żyła z taką chorą tajemnicą. 10 braci wie, co się stało. I chodzą wokół swojego ojca, który jest przekonany, bo go okłamali, że Józef nie żyje. I nie mogą mu o tym nic powiedzieć. I chociaż próbują w jakiś sposób pocieszyć, chociaż próbują cały czas uzyskać jego miłość, nie da się, bo Jakub się wyłączył. Bo dla Jakuba życie się skończyło. On mówi: ja równie dobrze mogę odejść, przynajmniej będę z Józefem. To jest chora rodzina. Nie wiem, czy wtedy, czy dopiero później, ale czytamy, że Juda ma tego dosyć. Z chronologii wynika, że już wcześniej musiał mieć żonę, bo to mija około 20 lat, kiedy następuje pojednanie tej rodziny. Ale być może, kiedy widział to, co się dzieje w domu, całe to napięcie, cała ta tajemnica, całe to chore milczenie i ciągłe patrzenie na ojca, któremu nie chce się żyć, mówi: ja mam tego dosyć. Ja już tutaj nie mogę być. Ja kończę z tą rodziną. I czytamy, że Juda odszedł. Odłączył się od swoich braci. Odłączył się od swojego ojca i zaczął żyć w zupełnie innym miejscu. W pewnym sensie on się zaparł wszystkiego, co było dotychczas w jego życiu. Wiary, bo tak jak postępuje, to widzimy, że to nie był człowiek, który bardzo przejmował się Bogiem, przynajmniej przez pewien czas. Zostawił swoich bliskich, swoją rodzinę i postanowił ułożyć sobie życie gdzie indziej. Wśród ludzi, którzy będą mniej pokręceni, mniej chorzy niż jego własna rodzina. Odłączył się od braci swoich i przyłączył się do męża Zadulam imieniem Hira. Czytamy, że tam poznał córkę Kananejczyka. Nawet nie myślał o tym, kogo jego ojciec chciałby mieć za synową. Imieniem Szuła i pojął ją za żonę i obcował z nią. I Juda sam staje się ojcem. Rodzi mu się 3 synów: Er, Onan i Szela. I chłopaki podrastają na tyle, że przychodzi czas, żeby najstarszy z nich ożenił się i znajdują dla niego żonę, Tamar. Ale Er wcale nie wyrósł na dobrego chłopaka. Wcale nie wyrósł na dobrego chłopca. I czytamy, że był tak zły w swoim postępowaniu, że Bóg to osądził. I osądził to bardzo surowo, bo Er zginął. I teraz mamy taką dziwną sytuację. Okay? Tamar zostaje młodą wdową. W tamtym czasie była taka tradycja, że jeżeli najstarszy brat umiera, nie płodząc żadnego potomka, to obowiązywało tak zwane małżeństwo lewirackie, czyli że młodszy brat ma współżyć wdową po bratu swym i dziecko, które urodzi się z tego związku, w sensie prawnym, będzie należało do jego zmarłego brata. Będzie dziedzicem jego zmarłego brata po to, żeby przedłużyć linię. Oni mieli trochę dziwne te układy prawne, jak widzicie, ale tak to wtedy funkcjonowało. Więc co się teraz dzieje? Obowiązek jakby spłodzenia potomka Erowi spada na drugiego syna, na Onana. Tylko Onan wcale nie ma na to ochoty. Okay? Rzekł Juda do Onana: obcuj z żoną brata swego i wypełnij wobec niej obowiązek powinowatego, aby zachować potomstwo bratu twemu. Lecz Onan, wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, niszczy nasienie swoje, wylewając je na ziemię, jak pisze Biblia. Okay? Onan, kiedy miał współżyć z Tamar, stosował to, co dzisiaj nazywamy stosunkiem przerywanym. Antykoncepcję jakąkolwiek miał, powiedział sobie: o, nic z tego. Jeżeli ja będę miał syna, to będzie mój syn. Nie będę go nazywał imieniem mojego brata. Dzisiaj się, kiedy mówię o onanizmie, myśli się o bardziej masturbacji. Grzechem Onana nie była masturbacja, tylko właśnie to, że nie chciał wypełnić prawa, nie chciał wzbudzić potomka swojemu bratu, sprzeciwiając się jej tradycji, sprzeciwiając się temu, co powiedział mu ojciec, czy mówiąc wprost, temu, co oczekiwał od niego Bóg. I Bóg go za to pokarał. I Onan też umiera. I teraz Juda jest w bardzo dziwnej sytuacji. Miał trzech synów. Jakiś czas temu pierwszego ożenił i nagle został mu już tylko jeden, najmłodszy. Patrzy na tą Tamar i myśli sobie, z tą kobietą jest coś nie tak. Prawda? Dam jej dwóch synów i obydwaj nie żyją. Myśli sobie, o nie, trzeciego to jej nie dam. I Szuła jest jeszcze za młody, żebym ci go dawał za męża. Więc wracaj do swojego domu, do swojego ojca i mieszkaj tam jako wdowa, a jak Szuła podrośnie, to wtedy pogadamy. A w głębi serca wcale nie chciał tego zrobić. W głębi serca powiedział sobie, o nie, Tamar, ja nie chcę cię już na oczy widzieć. Okay? Niech przynajmniej Szela, nie Szuła, nie umrze. I Tamar zamieszkała w domu ojca swego i po pewnym czasie zorientowała się, że Juda wcale nie ma zamiaru dotrzymać swojej obietnicy. Że Juda ją oszukał, że Juda ją po prostu odesłał. W międzyczasie umiera też córka Szuły, czyli żona Judy. I gdy mija czas żałoby, Juda razem ze swoim przyjacielem idą do miejsca, gdzie strzygą owce Judy. I teraz zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo Tamar się o tym dowiaduje. Tamar już rozumie, że Juda wcale nie ma zamiaru wypełnić swojej obietnicy, więc postanawia wziąć sprawę w swoje ręce. I ciekawe jest to, jakiego wybiegu decyduje się użyć. Tamar wie, że Juda będzie przechodził w pobliżu, bo wie, gdzie ma swoje stada. I musi też wiedzieć coś na temat swojego teścia, bo nie próbuje szukać po omacku, jakiego wybiegu użyć, tylko od razu wie, co należy zrobić. Przebiera się za prostytutkę. Przebiera się za nierządnicę i idzie do pobliskiej miejscowości, która jest przy tej drodze, gdzie będzie przechodził Juda i czeka na niego. Pomyślcie, co to znaczy o Judzie. Jeżeli twoja synowa wie, w jaki sposób można tobą manipulować. To znaczy, że prawdopodobnie to nie była pierwsza nierządnica, która dla Judy stanowiła ważną część życia, która, nie wiem, uprzyjemniała mu czas, on po prostu współżył. Wygląda na to, że Juda musiał już wcześniej korzystać z usług prostytutek, bo inaczej ten wybieg by się nie udał. Czegoś takiego nie wymyśla się tak od sobie. I rzeczywiście Tamar wcale się nie przeliczyła, bo kiedy Juda idzie i zobaczył ją, zobaczył nierządnicę, pyta ją, przepraszam, po ile? Pozwól, że będę obcował z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. I zaczynają negocjacje. Ona odpowiedziała, a co mi dasz w zamian za to, że będziesz obcował ze mną? On mówi, no dobrze, dam ci koźlątko. Może być? No mi może być, ale nie masz teraz żadnego koźlęcia. Co mi dasz w zastaw, że te koźle mi przyślać później ze swojego stada? No a co chcesz w zastaw? Ona mówi, daj mi swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę. To była dosyć odważna prośba, bo to były rzeczy identyfikujące Judę. Okay? Jego pieczęć. Pieczęcią się podpisywało w tamtych czasach. Jego pieczęć to właściwie to tak, jakbyś dał komuś, nie wiem, klucz do swojego konta. Okay? Swój sznur, swoją laskę. Rzeczy, które były pewnego rodzaju symbolem statusu Judy. Ale Juda tak bardzo chciał się przespać z tą prostytutką, że mówi, a czemu nie? Okej, okay, zatrzymaj to na chwilę, zaraz ci przyślemy tego koźlęcia. I czytamy, że zgodzili się, spali razem, obcowali razem i później, kiedy było po wszystkim, Tamar zaszła w ciążę, bo to był jej cel. Okay? Przebrała się z powrotem i wróciła do domu ojca swego. A Juda wysyła swojego przyjaciela z koźlęciem, żeby zapłacił tej prostytutce i żeby odzyskał jego, no jakby nie było, bardzo ważne rzeczy. I kiedy jego przyjaciel idzie na to miejsce, się okazuje, że żadnej prostytutki tu nigdy nie było. Mieszkańcy tego miasta mówią, jaka nierządnica, jaka prostytutka, jaka tirówka, bo tak to można było powiedzieć. Tutaj takich nie ma. Okay? Więc jego przyjaciel, Judy, jest trochę skonsternowany, wraca do niego, Juda myśli sobie, ojej, ale się porobiło. Ale miejmy nadzieję, że nic z tego przynajmniej nie wyniknie złego. Miejmy nadzieję, że w żaden sposób ona nas nie zhańbi, że nie będziemy pośmiewiskiem. Niech sobie zatrzyma te rzeczy, ja sobie jakoś poradzę. No, tylko żeby nie wykorzystała tego jakoś przeciwko nam. Okay? Widzicie, jak daleko stoczył się Juda. Okay? Juda też w tym momencie nie wygląda na kogoś, kto idzie za Bogiem. Za kogoś, kto w swoim życiu kieruje się Bożymi zasadami. I później wybucha bomba. Bo 3 miesiące mijają i nagle widać po Tamar, że ona nie tyje, ale to coś innego się dzieje z jej ciałem. I jacyś życzliwi ludzie donoszą Judzie, Tamar, twoja synowa jest w ciąży, a męża nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że musiała dopuścić się nierządu. To znaczy, że musiała spać z kimś bez małżeństwa. I co mówi wtedy Juda, wielkiej sprawiedliwości męża Bożego, który grzmi nad grzechem? Wyprowadźcie ją i spalcie. Jak ta kobieta może tak postępować? Co ona sobie myśli? No, ja powiedzieć, że typowo męska filozofia. Mi wolno, a innym nie. Ale to właśnie był Juda w tym momencie. Nie widział żadnego rozdźwięku między tym, że on sam sypia z prostytutkami, i to prawdopodobnie nie pierwszy raz, ale kiedy jego synowa, którą tak naprawdę skazał na życie w samotności, bo nie miał zamiaru dać jej swojego najmłodszego syna, zachodzi w ciążę, mówi: o, co za kobieta. Prawdopodobnie pomyślał sobie: o, mam okazję, żeby się jej raz na zawsze pozbyć. Wyprowadźcie ją i spalcie, niech zginie. Ale nie wiedział, że sam wpadł w pułapkę. Bo kiedy wyprowadzają Tamar, okay? Czyli jej prowadzą, niemal na egzekucję, ona mówi: ale popatrzcie, co ja mam. I pokazuje pieczęć, pokazuje sznur, pokazuje laskę. Bo to dziecko, które mam w sobie, należy do człowieka, do którego należą te rzeczy. I jakby nie było, i Juda, i wszyscy prawdopodobnie rozpoznali, do kogo należą te rzeczy. I nagle Juda, z bardzo sprawiedliwego, z tego, który mógł rozwiązać swój problem, staje się tym, który jest oskarżonym. I to jest znowu moment przełomowy w życiu Judy, bo on teraz ma zdecydować, co zrobi. Czy wyprze się tego, czy powie, że ona oszukała, ukradła, cokolwiek innego, czy skorzysta z swojej dominującej pozycji, bo był ważniejszy wtedy w społeczeństwie niż Tamar, czy skonfrontowany ze swoim grzechem, ze swoim upadkiem, zrobi coś. I widzimy, że wybiera tą drugą drogę. Wtedy Juda poznał te rzeczy i powiedział: to ona jest sprawiedliwsza niż ja. Bo ja nie dałem jej synowi memu Szeli. To ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo tak naprawdę to ona wytknęła mi mój grzech. Okay? I teraz Juda jest pierwszym człowiekiem w tej rodzinie, który przyznaje się do swojego grzechu, który przyznaje się do swojego błędu, przyznaje się, że popełnił błąd. Jakub był pierwszym, który się przyznał do strachu, Juda jest pierwszym, który przyznaje się do grzechu. I to jest moment przełomowy w życiu Judy. Juda prawdopodobnie długo później wraca do swojego ojca, bo kiedy mamy znowu historię jego braci, jest już w domu ojca i Jakub posyła go do Egiptu po zboże. Nie wiemy dokładnie, co działo się w życiu Judy, ale coś się działo. Spadł tak nisko, że gdy został skonfrontowany ze swoim grzechem, postanowił wrócić. Postanowił wrócić do Boga, postanowił wrócić do wiary i wrócił zupełnie innym człowiekiem, jak za chwilę zobaczymy. A jeszcze z tego związku, który miał z Tamar, ze swoją synową, urodziły się bliźnięta. Urodził się Perez i Zerach. I Juda teraz miał swoją dziwną rodzinę. Okay? Miał jeszcze trzeciego syna, był wdowcem, miał najmłodszego syna, Szele, i miał też dwoje synów ze swoją własną synową. Okay? Spróbujcie to wytłumaczyć swoim bliskim, jak mając taką rodzinę. W międzyczasie Józef jest w Egipcie. Okay? Józef, i tą historię dosyć dobrze znamy, więc opowiem ją pokrótce. Józef teraz przez najbliższe kilkanaście lat uczy się w bardzo bolesny sposób, że nie może polegać na ludziach. Wcześniej, jako ulubieniec swojego ojca, był przekonany, że cały świat do niego należy. I Jakub zawsze stanął w jego obronie. Ale ten ciąg wydarzeń, który nastąpił w jego życiu, mówi mu: nie, na ludziach nie można polegać. I pewnie inaczej zaczyna oceniać tę swoją młodość, czas dorastania i to, co robił dla niego ojciec, bo widzi, że tak naprawdę to sprawdziło, że bracia zwrócili się przeciwko niemu. Nie mogę polegać na moim ojcu, bo to, co wydawało mi się być pomocą, tak naprawdę mi zaszkodziło. To, co było miłością, stało się dla mnie przekleństwem. Trafia do domu Potyfara. Jak pamiętacie, Bóg był z Józefem. I bardzo szybko zyskuje sobie bardzo wysoką pozycję w domu Potyfara, bo Potyfar powierza mu właściwie zarządzanie całym swoim majątkiem. Ale to też szybko się kończy. Bo żona Potyfara próbuje go uwieść, a kiedy Józef nie godzi się, w jednej chwili trafia do więzienia. Wydawało się, że znowu ułoży sobie życie i Bóg w jednym momencie to traci. Nie możesz polegać na ludziach. Nie możesz polegać na Potyfarze, nie możesz polegać na jego żonie, bo ludzie, kiedy będą chcieli wykorzystać się do swoich celów, zrobią to. Jest w więzieniu, znowu czytamy, że Pan był z Józefem i strażnik więzienny, nazwa więzienia, bardzo go polubił, także uczynił go od odpowiedzialnym za innych współwięźniów. Okay? I w tym czasie do więzienia trafiło dwóch przewożonych podczaszych, czyli tych, którzy usługiwali samemu faraonowi, i piekarzy faraona, piekarzy królewskich, czyli bardzo ważne postacie, wysocy urzędnicy państwowi. I Józef im pomaga, bo jak pamiętacie, oni mają sny, których nie rozumieją. Józef tłumaczy im te sny i mówi: ok, jeden z was zostanie przywrócony do urzędu, drugi zginie. I mówi do tego, który miał przeżyć, mówi: i kiedy wyjdziesz stąd, pamiętaj o mnie. A co się stało? Zapomniał o nim. Józef znowu uczy się: na ludziach nie możesz polegać. To byłaby twoja szansa, żeby wyrwać się z więzienia, ale kiedy ten człowiek wyszedł z więzienia, nawet już o tobie nie pomyślał. I Józef jeszcze przez jakiś czas w tym więzieniu był. I dopiero wtedy, kiedy faraon ma sen, którego nie potrafi nikt wytłumaczyć, ten podczaszy przypomina sobie pewnym młodym hebrajskim chłopcu, który jest w więzieniu, który kiedyś wytłumaczył jego sen, i posyłają po Józefa. I Józef zostaje przyprowadzony przed faraona i faraon mówi: słyszałem, że tu umiesz tłumaczyć sny. On mówi: właściwie nie ja, ale Bóg. Jeżeli chcesz, to powiedz mi, a może Bóg mi to objawi. I faraon dzieli się swoim snem i rzeczywiście Bóg objawia Józefowi, co ten sen znaczy. I znowu Pan jest Józefem. I znowu Józef wystaje bardzo wysoko, bo faraon w jednej chwili czyni go drugim człowiekiem po sobie w Egipcie. Czyni go właściwie premierem całego Egiptu. A Józef wie: na ludziach nie ma co polegać. I wiecie, w życiu Józefa też się dzieją teraz niesamowite rzeczy, bo wychodząc z więzienia staje się kimś bardzo ważnym, zostaje mu zmienione imię, przyjmuje imię egipskie, okay? I dostaje też za żonę córkę kapłana egipskiego. Okay? On sobie postanowił ułożyć życie w Egipcie. Postanowił, że to będzie jego ojczyzna. Postanowi, że nie będzie już polegał na tym, co mają inni ludzie, tylko po prostu sam będzie żył tu, gdzie może. Zostawia swoją rodzinę za sobą. Nie będzie próbował do nich wrócić, nie będzie próbował odzyskać kontaktu z ojcem. Po czym to poznajemy? Po imionach, jakie teraz on nadaje swoim synom. Bo gdy urodziło mu się dwóch synów, pierwszego nazwał Menases, to znaczy zapomnieć. Mówi: Bóg pozwolił mi zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mojego. Trzyma w rękach swojego pierworodnego syna i mówi: tamto to już przeszłość. Nie ma co do tego wracać. I dziękuję Ci, Boże, że nie muszę do tego wracać. Że teraz mam nowe życie. Bez ojca, bez braci, bez tej chorej rodziny, w której się wychowałem. A kiedy urodził się drugi syn, Efraim, to znaczy płodny, powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Okay? Trafiłem tutaj na samym dnie, ale Bóg mi błogosławił tutaj. I tutaj jest mój dom. To też jest niesamowite. Bo kogoś, kto miał za sobą taką historię, taką traumę, niemalże zginął z ręki z własnej braci i tak wiele go złego spotkało ze strony innych ludzi, on ma w sobie siłę, żeby powiedzieć: Boże, ja i tak chcę zacząć na nowo, mieć ten nowy początek. I myśli, że właśnie ułożył sobie życie. Pamiętacie, jak było z Abrahamem, kiedy urodził się Ismael? Kiedy Ismael dorastał, Abraham był przekonany, że teraz już wszystko jasne. Okay? Józef też jest przekonany, że teraz wszystko jasne. Jakże się mylił. Bo Bóg ma swoje plany, Bóg ma swoje drogi. I kiedy Bóg chce doprowadzić coś do końca, On to doprowadzi, nie patrząc na to, czy nam jest wygodnie, czy nie. Nastał głód. Ten głód, który był zapowiedziany we śnie do faraona. I nastał nie tylko w Egipcie, ale nastał też w całym pewnie basenie Morza Śródziemnego. A to znaczy, że także ci, którzy mieszkali w Kanaanie, Jakub i jego synowie, cierpieli ten głód. I kiedy Jakub dowiedział się, że w Egipcie jest zboże, bo Józef tak odpowiednio zarządzając państwem zgromadził duże zapasy i teraz tam można było kupić zboże, wysyła swoich 10 synów do Egiptu po to, żeby kupili zboże. I teraz ten głód stanie się okazją do tego, żeby Józef znowu spotkał się z braćmi, a miał nadzieję, że już nigdy ich nie zobaczy. Wyruszyło 10 braci Józefa, aby zakupić zboże w Egipcie. Ale Jakub nie puścił Beniamina, brata Józefa, z braćmi, bo mówił, żeby tylko jego nie spotkało jakieś nieszczęście. Idą do Egiptu. Wiecie, kto jest odpowiedzialny za rozdzielanie pomocy, za sprzedaż tego zboża? Właśnie Józef. I przychodzą do swojego brata, ale nie poznają go, bo Józef jest, raz, że jest starszy, prawdopodobnie ponad dwukrotnie starszy, jest koło 40, a wtedy był 17-latkiem, jest inaczej ubrany. To nie jest ten chłopak, którego oni wrzucili do studni. To jest jakiś wielki urzędnik egipski, prawdopodobnie odpowiednio umalowany i wystrojony. Więc nie mają pojęcia, z kim rozmawiają. Ale on tak. Nagle tą przeszłość, którą zostawił za sobą, nagle ta trauma, którą zostawił za sobą, przychodzi do niego w postaci jego braci. Kiedy ostatni raz widział, byli gotowi go zabić. Kiedy ostatni raz do nich wołał, oni jedli jakiś posiłek, nie zważali na jego wołanie. a teraz przychodzą do niego i kłaniają się przed nim, tak jak we śnie. On poznał ich, lecz udawał wobec nich obcego i rozmawiał z nimi szorstko. Nic dziwnego, jak byście zareagowali, kiedy myślicie, że udało wam się uwolnić od całej przeszłości, a nagle przyszłość przychodzi prosto do waszego domu. Okay? Józef był pełen emocji i w tych emocjach nie wiedział, co zrobić. Mówi, jesteście szpiegami. Nie wiedział, jak ich oskarżyć, nie wiedział, co im zrobić, więc wymyślił zarzut, na pewno przyszliście po to, żeby tu przeszpiegować. Okay? Oni odpowiedzieli, nie, jesteśmy wszyscy synami jednego męża, jesteśmy ludźmi uczciwymi, jesteśmy sługami twoimi, a nie szpiegami. Jesteśmy ludźmi uczciwymi. I komu oni to mówią? Okay? On dobrze ich znał. Jesteśmy ludźmi uczciwymi. I nie wiem jak was, ale ja mnie na miejscu Józefa jeszcze bardziej by to rozgniewało. Okay? Było nas dwunastu braci. Mówimy o Józefie. Sług twoich, synów jednego męża w ziemi kananejskiej, najmłodszy jest teraz ojcem naszym w domu, a jednego już nie ma. Jak się Józef czuł, słuchając tych słów? Rzekł do nich Józef, na pewno jesteście szpiegami. I dlatego jak żyje Faraon, będziecie poddani próbom i nie wyjdziecie stąd, dopóki nie przyjdzie tutaj was najmłodszy brat. Wyprawcie jednego z was, by przyprowadził brata waszego, a wy będziecie w więzieniu, aż zbada się słowa wasze, czy polegają na prawdzie. Potem oddał ich pod straż na 3 dni. Wiecie, Józef nie wie, co zrobić, wymyśla plan, tak naprawdę plan w gniewie, bo ten plan nie ma sensu. Okay? Żeby przejść z Palestyny, z Kanaanu do Egiptu, trzeba naprawdę iść w karawanie, szczególnie w czasach głodu, jeżeli masz iść ze zbożem. Okay? Bo to będzie sporo ludzi, którzy będzie chciało ci to zboże odebrać. Więc gdyby on zatrzymał 9 braci, a wysłał jednego, to jeden prawdopodobnie by nie przeżył. Ale na razie Józef jest pod takim wpływem emocji, że nie myśli jeszcze. Okay? Na razie mówi, okay, a teraz na 3 dni wszyscy do więzienia. I kiedy Jim opowiada te zajęcia, bardzo fajnie tutaj komentuje, mówi, wiecie, czasami w rodzinie są tak silne emocje, że my nie przestajemy myśleć logicznie. Nie jesteśmy w stanie zdecydować, jak mamy postąpić, kiedy ktoś konfrontuje nas z jakąś trudną sprawą. Bo myślę, czy nie byłoby wspaniale, gdybyśmy mieli taką możliwość, żeby na 3 dni zamknąć wszystkich do więzienia. Żeby to sobie wszystko spokojnie przemyśleć. Bo Józef miał taką możliwość. Okay? I kiedy po 3 dniach, kiedy ochłonął, kiedy mógł sobie już poradzić z tymi emocjami, rozmawiał z nimi zupełnie inaczej. Mówi, jeżeli jesteście uczciwi, to jeden z was pozostanie tutaj, a 9 wróci do swojego ojca. Jeżeli jesteście uczciwi, to przyprowadzicie tutaj swojego brata, żeby dowieść, że mówicie prawdę. Bo on już dawno nie widział Beniamina. Nie widział syna swojej matki, tego, który był mu najbliższy i chciał go po prostu zobaczyć. I popatrzcie, co teraz dzieje się w braciach Józefa. Okay? Widzą oni, że spotkały ich coś strasznego. Nie mają pojęcia, skąd się to wzięło. Poszli normalnie do sklepu, można powiedzieć, żeby kupić zboże, a nagle znaleźli się w jakiejś farsie, w jakiejś tragedii. Mówią sobie, Bóg nas karze za to, co zrobiliśmy Józefowi. 15 lat żyli z poczuciem winy. Z poczuciem winy i wyczekując kary, która spotka ich za to, co zrobili. Za każdym razem, kiedy widzieli swojego ojca, to im przypominało o tym, co zrobili. I teraz, kiedy dzieje się coś strasznego w ich życiu, mówią, na pewno Bóg nas teraz karze. Zaiste zgrzeszyliśmy przeciw bratu naszemu, bo widząc utrapienie jego duszy, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go. Dlatego przyszło teraz to na nas. I odezwał się Ruben. Czy nie mówiłem wam, nie grzeszcie przeciwko chłopcu? Lecz nie usłuchaliście. Oto teraz żąda się obrachunku za jego krew. Wiecie, tak jest, kiedy nosimy jakąś winę w sobie. Tak jest, kiedy mamy jakąś tajemnicę, którą skrywamy, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nagle zaczyna wyglądać, jakby ktoś za chwilę odkrył naszą tajemnicę, odkrył nasz sekret, jakby ktoś chciał nas ukarać. Żyjemy w ciągłym strachu, w ciągłej obawie, tacy zahukani, tacy zagubieni, bo mamy na sobie wielki ciężar. I tacy byli bracia Józefa przez 15 lat. I kiedy spotkało ich nieszczęście, powiedzieli sobie, to na pewno za to. Bo za cóż by innego? Na pewno by się znalazło wiele innych rzeczy, ale to poczucie winy, co zrobili swojemu bratu, było tak mocne, że nic innego nie przychodziło im do głowy. I nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo rozmawia z nimi przez tłumacza. I Józef, widząc swoich braci, widząc ich ból, sam przeżywa na nowo to, co się stało. I jak czytamy, odwrócił się od nich i płakał. Ile emocji było w tej rodzinie? Ile bólu, ile cierpienia? I to kiedy Józef miał nadzieję, że zostawi to wszystko za sobą, kiedy bracia mieli nadzieję, że to jakoś wszystko gdzieś zniknie, buch, to wszystko wybuchnęło z taką zdwojoną siłą. Józef dobrze znał swoich braci, bo zatrzymał Symeona, okay? Drugiego najstarszego. Pamiętacie, Symeon i Lewi to była ta dwójka, która dokonała masakry w Sychem. I on wiedział, tych dwóch razem to prosić się o kłopoty. Więc jeżeli cokolwiek mogę zmienić w tej rodzinie, to ich trzeba rozdzielić. I zatrzymuje Symeona, pozostałych wysyła do domu. I co więcej, to są wszystko jego bliscy, więc kiedy daje im zboże, każe włożyć pieniądze, które oni zapłacili, z powrotem do tych worów. I oni o tym nie wiedzą, odkrywają to dopiero po drodze i są przerażeni, no bo jeżeli ktoś by teraz złapał, to by oskarżyli o kradzież. Gdzie masz paragon, żeby pokazać, że kupiłeś to zboże? Nie? Tak naprawdę to oni mają te pieniądze, z którymi wyszli. Jeżeli szli kupić ten zboże, to czemu mają te pieniądze z powrotem? I wracają do swojego ojca, opowiadają mu o tym wszystkim, sami są zszokowani i ojciec reaguje: osierociliście mnie, nie ma Józefa, nie ma Symeona, chcecie jeszcze zabrać Beniamina, wszystko to zwaliło się na mnie. Okay? I ojciec też już nie chce o tym słuchać i też uważa, że wszystko wali się na niego, że wszystko go w jakiś sposób karze. I Ruben mówi: wiesz co, tato, jeżeli chcesz, to możesz zabić dwóch moich synów, ale jeżeli mamy tam wrócić i ratować Symeona, to musimy iść. Wydaje się to być jakąś ofiarą, ale to jest chora ofiara, prawda? Ruben mówi: jeżeli Beniamin nie wróci, to możesz zabić moich synów. Znowu próbuje w jakiś sposób przebudować się ojcu, ale pomysł, jaki w tym celu ma, jest niezdrowy. Ale Jakub nie da się przekonać. Mówi: nie pójdzie z wami mój syn, gdyż brat jego umarł, a on tylko jeden mi pozostał. Jeśli by więc spotkało go coś złego, doprowadzicie mnie, osiwiałego ze zmartwienia, do grobu. Jakub cały czas pogrążony jest w żałobie. Stracił Józefa i chociaż Beniamin w żaden sposób Józefowi nie dorównywał, nie zrobi nic, żeby go stracić. Bo to jest jedyna rzecz, która łączy go z Rachelą i z Józefem. Z dwoma ludźmi, których najbardziej kochał. Ale głód trwał nadal. Skończyło się zboże, które kupili i trzeba wracać, bo inaczej nie przeżyją. Wtedy Juda przychodzi do ojca, do Izraela, mówi: pozwól Beniaminowi iść z nami. Wyruszymy zaraz i pójdziemy, bo inaczej nie przeżyjemy. Powie: ja ręczę za niego. Nie moimi synami, już zresztą stracił dwóch synów, ale własnym życiem. Okay? Ja daję siebie w porękę za to, że Beniamin wróci tu cały. Jeżeli coś mu się stanie, niech na mnie spadnie przekleństwo. Jeżeli nie przywiodę go do ciebie, będę wobec ciebie obciążony winą przez wszystkie dni. Izrael widzi, Jakub widzi, że jeżeli nie pójdą po to zboże, to nie przeżyją i zgadza się na to. I mówi: widocznie tak już ma być. To widocznie koniec. Widocznie już nic dobrego mnie nie spotka. Weźcie brata waszego. Jeśli ma być osierocony, to niech już będę osierocony. I udali się do Egiptu. I stanęli przed Józefem. Okay? Józef kazał swojemu zarządcy wprowadzić ich do swojego domu. I oni są zaskoczeni tym potraktowaniem. I za chwilę przeprowadzają do nich Symeona. Brata, który przez rok siedział w więzieniu. Ciekawe, jak się Symeon czuł. Okay? Bracia poszli i mieli wrócić po niego za jakiś czas. Ale mija rok, nie? A nie było nawet ich śladu. Ale wrócili. I znowu są razem. Cała jednastka. I wtedy Józef wychodzi do nich i pyta: czy zdrów jest wasz ojciec, czy jeszcze żyje, czy to jest wasz najmłodszy brat, o którym opowiadaliście? Przecież wie, że to jest najmłodszy brat, chociaż pierwszy raz widzi Beniamina od kilkunastu lat. I wzruszył się do głębi widokiem brata i łzy cisnęły mu się do oczu. Kolejna bardzo emocjonalna chwila, ale nie może poznać, nie dać swoim braciom poznać tego, więc wychodzi od nich, aby tam zapłakać. Znowu ta fala emocji. I kiedy już zaczyna panować nad sobą, myje się i wychodzi do nich i mówi: podajcie posiłek. Teraz zjemy coś razem. I tu się zaczynają dziać dziwne rzeczy. Wiecie, bo Józef dobrze ich zna, prawda? Więc sadza ich przy stole według starszeństwa. Według kolejności urodzin. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Zebulon i Issachar. Okay? I na końcu Beniamin. I popatrzcie, jak oni się musieli wtedy czuć. Bo oni wiedzą, co ta kolejność rodzin znaczy. Bo oni znają historię swoich matek i one, jak one walczyły na synów. Oni znają znaczenie swoich imion. I oto nagle są w obcym kraju, a ktoś usadza ich tak, jakby dobrze znał tę historię. No jak byście się wtedy czuli, kiedy siedzicie gdzieś w restauracji i nagle się okazuje, że wasze rodzinne sekrety leżą przed wszystkimi na stole? I oni czuli się bardzo dziwnie. Usiedli naprzeciw niego, od starszego, najmłodszego i ze zdziwieniem patrzyli jeden na drugiego. I później kazał im podawać potrawy ze swojego stołu, ponieważ on był Egipcjaninem, przynajmniej wszyscy tak myśleli, nie mógł jeść z Hebrajczykami, więc siedział przy osobnym stole. I zaczął wysyłać ze swojego stołu, tam gdzie były najlepsze potrawy, dla swoich braci, którzy tam w dziesiątkę, w jednastkę siedzieli. I wiecie, co robi? Wysyła najwięcej komu? Beniaminowi. Beniamin był najmłodszy. W tamtej kulturze takich rzeczy się nie robiło. Najwięcej dawało się najstarszemu, Rubenowi. To on powinien dostać najlepsze potrawy i największą ich część. Ale wszystko trafia do Beniamina i to pięciokrotnie więcej niż z jego braciom. Jak myślicie, co oni myśleli? Nawet w Egipcie faworyzują syna Racheli. Nawet w Egipcie Beniamin ma najlepiej z nas wszystkich. To było jawne przypomnienie im, co było dynamiką ich rodziny. I to było jawne przywołanie całej dynamiki, która była, że jeden z nich jest faworyzowany bardziej ponad wszystkich. I Józef wiedział, co robi. Dzisiaj myślimy, że Józef chciał się pojednać ze swoimi braćmi, ale to nieprawda. Józef chciał uzyskać swojego brata, a pozostałą dziesiątkę odesłać i nigdy ich na oczy już nie widzieć. I to dzieje się następnego dnia. Józef wydał rozkaz zarządcy. Napełni ich wory żywnością, tak jak poprzednim razem, włóż tam pieniądze, ale do worka Beniamina schowaj mu srebrny kubek. I kiedy odejdą, biegnij za nimi i powiedz, czemu okradliście mojego pana? Czemu ukradliście ulubiony kubek mojego pana? Okay? Nie wolno tak robić. Chodziło o to, żeby teraz znaleźć ten kubek w worku Beniamina i ponieważ padłoby podejrzenie na Beniamina, to Beniamin trafiłby do więzienia. Okay? A oni mieli iść do domu. I Józef by później Beniamina z tego więzienia sobie wyciągnął, powiedziałby mu, kim jest i miałby przy sobie swojego brata, a tamci mogą sobie iść, bo on nie chce mieć z nimi nic wspólnego. I ten plan wydaje się działać. Okay? Zarządca Józefa biegnie za nimi i rzeczywiście mówią, no broń Boże, żebyśmy coś takiego zrobili. Okay? Jeżeli znajdziesz pośród nas, to możesz zabić tego, który ukradł, a my wszyscy będziemy niewolnikami. Ale zarządca wie, że nie o to chodzi. Mówi, nie przesadzajmy. Okay? Tylko ten jeden będzie niewolnikiem mojego pana, a wy reszta możecie iść do swojego ojca. I przeszukują worki od najstarszego do najmłodszego. Okay? Ruben, Symeon, Lewi, Juda i tak dalej. Nie ma tego kubka, aż dochodzą do worka Beniamina i jest. I wtedy bracia myślą sobie, o rany, stało się najgorsze, co możliwe. Bo mieliśmy ze wszystkich sił dbać o Beniamina i teraz on zostanie zabrany z powrotem. I oni mieli teraz wybór. Zostawić swojego brata albo próbować jakoś go ratować. I czytamy, że rozdarli swoje szaty i zamiast iść do ojca, bo mogli pójść, mogli sobie oszczędzić wszystkiego, co mogło ich spotkać, idą za Beniaminem z powrotem do domu Józefa. Nie wiemy, czy Józef się ich spodziewał. Być może był zaskoczony, być może pomyślał o komplikacja planu. Okay? Ale jeszcze raz im daje tą szansę. Kiedy Juda zajmuje go teraz głos, nie Ruben, który był najstarszy, ale Juda, który wziął na siebie odpowiedzialność za Beniamina, mówi, co mamy powiedzieć? Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Będziemy wszyscy teraz niewolnikami twoimi. Ten, który ukradł i my wszyscy razem z nim. I Józef mówi, daleki jestem od tego. Tylko ten, kogo znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego. Nie chcę, żebyście tu wszyscy zostali. Zostanie tylko ten najmłodszy, ten, który mnie okradł, a wy sobie idźcie. Drugi raz im dał tą szansę. Możecie wyjść z tego cało. Całe życie sobie tak układaliście, że próbowaliście, że wszystko wam uszło na sucho, więc proszę bardzo, ja nie chcę mieć z wami nic wspólnego. I teraz to, co robi Juda, tak naprawdę dopiero w tym momencie odwraca losy tej rodziny. Wtedy rzekł Juda, proszę, panie mój, pozwól słudze twojemu powiedzieć słowo. Gdy pytałeś, macie ojca albo brata, odpowiedzieliśmy, mamy jeszcze ojca staruszka i młodego chłopca, który urodził mu się na starość. Brat jego umarł, także on sam jeden pozostał po matce swojej i ojciec kocha go. Ten brat, który umarł, to Józef, z którym on rozmawia, ale on jeszcze o tym nie wie. Ojciec mój rzekł do nas, wy wiecie, że dwóch synów rodziła mi żona moja. Jeden odszedł i dotąd go nie widziałem, a jeżeli i tego spotka coś złego, wtedy doprowadzicie mi osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Gdyby więc spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. A ja ręczyłem za chłopca ojcu. Jeżeli go nie przywiodę do niego, to wtedy do końca życia na mnie będzie spoczywała wina. Więc zróbmy tak. Pozwól, żebym to ja został jako twój niewolnik zamiast Beniamina, zamiast tego chłopaka, a niech on wraca z braćmi do ojca. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca, gdybym nie miał go przy sobie, gdyby Beniamin nie wracał ze mną. Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które dotknęłoby ojca mojego. Popatrzcie na te słowa. Okay? Popatrzcie na te pierwsze słowa. Ojciec mu rzekł do was, wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Ciekawe, czy kiedyś ktoś Jakuba nauczył liczyć. Okay? Ile on miał żon? 4. Ilu miał synów? Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isachar, Zebulon, Józef, Beniamin. Dla niego było tylko tych dwóch ostatnich. Wiecie, i bracia Józefa dobrze o tym wiedzieli, bo ojciec wiele razy mówi podobne rzeczy. Ja mam jedną żonę, ja mam dwóch synów. I oni się wychowywali, słysząc takie słowa. I wiecie, to jedno wiedzieć, jaka jest sytuacja w waszej rodzinie. Bo my potrafimy obserwować to, co się dzieje w naszych domach. Nawet jeżeli na zewnątrz próbujemy wyglądać inaczej, to wiemy czasami, jakie rzeczy skrywamy między sobą, jak wyglądają relacje. Ale popatrzcie, stanąć przed obcym człowiekiem i powiedzieć coś takiego, powiedzieć, przyznając się do całego bólu, w jakim się dorastało, bo to nie Juda był jednym z tych dwóch synów. To nie jego bracia byli tymi, których Jakub uważał za swoich synów. I on teraz staje przed obcym człowiekiem i mówi: my jesteśmy chorą rodziną, nawet nie masz pojęcia, jak bardzo chorą. Nasz ojciec nas nie kocha. Wszyscy jesteśmy jednego ojca, ale on mówi wprost: mam tylko dwóch synów. Pewnie większość ludzi nawet nie próbowałaby go już nazywać ojcem, ale ja już nie potrafię. Może dlatego, że Juda sam stracił synów, może dlatego, że sam wiele przeszedł, może właśnie przez to, co doświadczył w tej sytuacji z Tamar, Juda z innym człowiekiem mówi: ja nie potrafię zrobić czegoś takiego mojemu ojcu. Chociaż on mnie nie kocha, chociaż jemu zależy tylko na tym, żeby Beniamin wrócił, a każdy z nas innych mógłby pozostać, ja nie chcę mu szkodzić. Ja nie chcę żyć tak, jak żyłem wcześniej. Weź mnie, bo na mnie mu nie zależy. Ale pozwól, żeby Beniamin wrócił. Żeby chociaż na starość mój ojciec miał jeszcze jaką odrobinę radości. To Juda staje się kluczem do uzdrowienia tej rodziny. To jego słowa są dowodem na to, że coś w tej rodzinie się zmieniło. I Józef się tego nie spodziewał. Wtedy Józef nie mógł już dłużej opanować się. I zawołał: wyprowadźcie wszystkich. Kazał wszystkim wyjść z wyjątkiem swoich braci i zapłakał, już nie uciekając gdzieś od nich, ale zapłakał tak głośno, że słyszeli go na dworze Faraona. Prawdopodobnie mieszkał gdzieś w pobliżu, ale to i tak wystarczy. Okay? Jakby się jakaś syrena strażacka włączyła. Bo cała ta emocja, to wszystko, co było w nim, nie może już tego utrzymać w sobie. Tych 10 braci kilkanaście lat wcześniej porzuciło go, nie myśląc o nim. I to Juda był prowodyrem. Okay? To on wymyślił, żeby sprzedać go do Egiptu. Teraz ten sam brat stoi i daje siebie samego w zamian za Beniamina, za innego syna Racheli, za innego syna Jakuba. Mówi: bo ja nie mogę tego zrobić mojemu ojcu, bo mam już dosyć tego, jak żyliśmy jako rodzina, więc jeżeli coś ma się zmienić, niech zacznie się ode mnie. I Juda patrzy na niego i mówi, nie Juda, tylko Józef, i mówi: to jest inna rodzina, przynajmniej niektórzy z nich są inni. I dopiero wtedy tak naprawdę Józef postanawia się swoim braciom pokazać. Jego plan był inny. Oni mają wrócić, Beniamin miał zostać. Ale to, co zrobił Juda, sprawia, że mówi: spróbujmy. To spróbujmy się pojednać, to spróbujmy to naprawić. Dał się poznać braciom swoim. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie, usłyszał to dwór Faraona. Potem rzekł do braci swoich: jam jest Józef. Czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia są przerażeni. Teraz oni się tego nie spodziewali, że Józef, którego zabili, Józef, którego sprzedali, żyje. I wiecie, co oni teraz sobie myślą? Że teraz on im odda za wszystko. Józef rzekł do swoich braci: zbliżcie się do mnie, proszę. A gdy się zbliżyli: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg posłał mnie przed wami, aby zachować was przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód i jeszcze przez 5 lat będzie trwał. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg. I słowa Józefa też są niesamowite. Bo on przeżył traumę, bo on został skrzywdzony, bo on został źle potraktowany, ale on przez te kilkanaście lat swoją krzywdę przepracował. On swoją krzywdę ujrzał inaczej i powiedział: wyście mnie skrzywdzili, ale Bóg obrócił to ku dobremu. I ja nie będę was za to karał. Ja wolę wychwalać Boga za to, co on uczyni w moim życiu. I odprawił braci po ojca. To dziwne pojednanie, które wszystkich wybiło, jeszcze wysyłając ich, właściwie mówi im: ja dobrze wiem, jacy jesteście, pamiętajcie, nie kłóćcie się po drodze. I oni wracają do Jakuba i mówią mu, co się stało, i Jakub nie chce im wierzyć. Okay. Jakub przez kilkanaście lat żył w żałobie, przekonany, że Józef nie żyje. I teraz jakaś taka jedna wieść o jakimś Egipcjaninie, który podaje się za Józefa, nie zmieni jego zdania. ale kiedy opowiadają mu dalej, kiedy widzi wozy, które Józef przysłał po niego, żeby go przyprowadzić do Egiptu, rodzi się w nim nadzieja. Jakub budzi się po raz drugi z powodu swojego syna Józefa. Najważniejsze, że syn mój Józef żyje. Jeszcze pójdę go zobaczyć, zanim umrę. I czytamy, że Bóg znowu przemówił wtedy do Jakuba i mówi: ja, Jakubie, jam jest Pan Bóg twój, ojca twego. Nie bój się iść do Egiptu, bo tam uczynię cię wielkim narodem. Ja pójdę z tobą do Egiptu i ja cię stamtąd wyprowadzę. Abraham wyszedł z Haranu. Kiedy poszedł do Egiptu, to było, można powiedzieć, początkiem jego drogi w dół, tak jak znamy tę historię. Izaak nie mógł iść ani do Haranu, tam zabronił mu iść Abraham, ani do Egiptu, tam zabronił mu iść Bóg. Jakub poszedł do Haranu i tam wiele przeżył. I teraz Bóg mówi mu: idź do Egiptu, bo tam staniesz się wielkim narodem. Tam spełnię obietnicę, którą dałem twoim ojcom. I Jakub tak naprawdę już nie wyszedł z Egiptu. Jakub tam umarł. Ale jego naród, jego potomstwo, Boża obietnica trwała nadal. Jak wiemy, 400 lat później, już pod wodzą Mojżesza, oni stamtąd wyszli. To jest spełnienie Bożej obietnicy. Ale kiedy Jakub umarł w Egipcie, a zażądał, żeby jego ciało zawieziono z powrotem do Palestyny, do Kanaanu, jest cała procesja, cały kondukt pogrzebowy opisany w Księdze Rodzaju, gdzie wiozą ciało Jakuba, żeby tam pochować. I kiedy to już było po wszystkim, okazuje się, minęło 17 lat od tego wydarzenia, od pojednania braci i do śmierci Jakuba, i bracia cały czas nie wierzą, że Józef im przebaczył. Bo kiedy umiera Jakub, kiedy umiera ich ojciec, są teraz przerażeni, bo kto ich będzie chronił? Teraz pamiętacie, jak odwróciły się sytuacje? Kiedyś to Józef był chroniony przez ojca, a teraz oni uważają, że to ojciec będzie ich chronił. I mówią: może Józef będzie miał teraz do nas za złe, będzie wrogo wobec nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, które nam wyrządził. Kazali więc Józefowi powiedzieć, prawdopodobnie zmyślając to, bo nie mamy żadnego śladu w Biblii na ten temat: ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi: ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga, ojca twego. Powołują się na swojego ojca po to, żeby Józef im przebaczył, żeby nie zrobił nic złego. I gdy Józef o tym usłyszał, gdy o tym poinformowano, zapłakał. Dlaczego? Bo to nie jest tak, że w tej rodzinie wszystko się zmieniło. To nie jest tak, że nagle wszystko zaczęło się toczyć dobrze. Bo widzi, że ci bracia, gdzie tylko mogą, gdy chodzi o ich życie, o ich skórę, są gotowi znowu uciekać się do kłamstwa i do manipulacji. I mówi: nie bójcie się. Czy ja jestem na miejscu Boga? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Nie bójcie się, panowie. Nie bójcie się, bracia, bo kiedy my zaczynamy się bać i kiedy my zaczynamy działać pod wpływem naszego lęku, to aż strach pomyśleć, co przyjdzie nam do głowy. Pamiętacie? To strach był przekleństwem tej rodziny i to, co ludzie robili pod wpływem strachu. Jedną z ostatnich rzeczy, które słyszymy o tej rodzinie, jest właśnie to, że oni znowu, kiedy są przestraszeni, kiedy boją się o swoje życie, zaczynają sięgać po kłamstwo, zaczynają sięgać po oszustwo, ale Jezus mówi: nie, nie róbmy tego. Nie bójcie się. Bo kiedy znowu zaczniemy działać pod wpływem strachu, strach pomyśleć, co się z nami stanie. Bóg wybrał Abrahama po to, żeby on wychował swoich potomków, żeby nauczył iść drogą Pana. Ale tak naprawdę to, co działo się w tej rodzinie, wcale nie wyglądało tak dobrze. Okay? W tej rodzinie były konflikty, które przytaczały się z pokolenia na pokolenie. Hagar walczyła z Sarą, Ismael z Izaakiem, Izaak z Rebeką, Ezaw z Jakubem, Lea z Rachelą, a Józef z braćmi. Konflikty ludzie się uczyli z pokolenia na pokolenie. Okay? W tej rodzinie budowano sojusze skierowane przeciwko innym członkom rodziny. Hagar była w sojuszu z Ismaelem, Sara z Izaakiem, Izaak z Ezawem, Rebeka z Jakubem, Lea ze swoimi synami, Jakub z Rachelą i z Józefem przeciwko nim. Okay? W tej rodzinie ludzie byli gotowi oszukiwać siebie nawzajem, wykorzystywać po to, żeby budować własną pozycję. Abraham i Sara oszukiwali Egipcjan i Filistyńczyków. Izaak z Rebeką robili to samo. Izaak z Ezawem oszukiwali Jakuba. Jakub z Rebeką oszukiwali Izaaka. Laban i Lea oszukiwali Jakuba. Symeon i Lewi oszukali ludzi w Sychem. Bracia Józefa oszukiwali swojego ojca. Ta rodzina przekazywała sobie tradycję oszustwa z pokolenia na pokolenie. Ta rodzina wykorzystywała jedni drugich. Abraham wykorzystał Sarę, Sara wykorzystała Hagar, Izaak Rebekę, Jakub Ezawa, Jakub z Rebeką Izaaka, Laban Leę, Rachela Bilhę, Lea Zylpę, Rachela Jakuba, Ruben Bilhę, bracia Józefa, Juda wykorzystał Tamar i Tamar odpowiedziała mu tym samym. To nie była zdrowa rodzina. I szczególnie w tym momencie, kiedy oni są gotowi sprzedać swojego brata do Egiptu, można było popatrzeć na to i powiedzieć sobie: Boże, daj sobie już spokój z tą rodziną. Wybierz kogoś innego, bo z nic dobrego nie będzie. Ale Bóg nie zrezygnował. Poszczególne pokolenia tej rodziny pokazują też to, co dzieje się w rodzinach, w małżeństwach. Pierwsze pokolenie było oparte na dominacji. Abraham całkowicie dominował nad Sarą. Drugie na rywalizacji. Rebeka była godną przeciwniczką dla Izaaka. Trzecie pokolenie było już sfragmentowane. Był rozpad. Wiecie, bardzo przypomina współczesny świat. Okay? A tylko dzisiaj nie jest tak, że jakiś mężczyzna ma cztery żony naraz, co najwyżej ma cztery po kolei. Bo z jedną się rozwodzi i żeni się z następną. A ona już wcześniej miała dwóch mężów. I dzieci, które wychowują się w takich rodzinach, tak naprawdę mają bardzo pomieszane. Nie? Bo kiedy ktoś pyta, kto jest twoim ojcem, kto jest ojcem twojego brata, to często trzeba nazywać dwóch innych mężczyzn. Okay? Bo takie rodziny w tej chwili teraz funkcjonują wokół nas. I czwarte pokolenie tej rodziny to właściwie żyło już całkowitej anarchii. Dla nich nic się już nie liczyło. Nie było żadnych wartości rodzinnych. Okay? Oni nie wiedzieli, co robić. Oni nie wiedzieli, kim są. Wiecie, tak naprawdę to jest obraz współczesnego świata. Okay? Bardzo długo dominującym modelem był patriarchat, dominacja mężczyzny nad kobietą. Ale gdzieś w połowie XX wieku to zaczęło się zmieniać, prawda? A kobiety stały się silniejsze i zaczął obowiązywać model partnerski. A ten model partnerski, zamiast pomóc ludziom, doprowadził do tego, że zaczęli się z sobą rywalizować. Okay? Ja pamiętam małżeństwo moich rodziców, w którym było wiele tej kłótni. Okay? I moi rodzice się rozwiedli. Moja mama powtórnie wyszła za mąż. Moja sytuacja rodzinna nie jest taka skomplikowana, ale wielu moich rówieśników, już z mojego pokolenia, ma do czynienia z tą rzeczywistością rozwodów i powtórnych rodzin. Gdzie nie tak łatwo jest powiedzieć, kto jest twoim ojcem, kto jest twoim ojczymem, kto jest twoim bratem, półbratem i tak dalej. I to, co się teraz dzieje, to tak naprawdę jesteśmy w pokoleniu anarchii. Bo młodzi ludzie, którzy patrzą na pokolenie swoich rodziców, nawet na moje pokolenie, mówią sobie: małżeństwo, rodzina, dajcie spokój, a po co to komu? Jeżeli chcemy seksu, to znajdziemy go inaczej. Jeżeli chcemy przez jakiś czas kimś być, to też sobie jakoś to robimy, ale budować rodziny i wiązać się w małżeństwa. Wystarczy spojrzeć na naszych rodziców, na naszych bliskich. To nie działa. To, co działo się w życiu rodziny Abrahama, następuje na całym porządku społecznym. I tak naprawdę widzimy to wokół siebie. I dopiero to, co zrobili Józef i Juda, zmieniło tą dynamikę. Józef i Juda stali się kluczem do uzdrowienia tej rodziny. Gdyby nie tych dwóch braci, ta historia potoczyłaby się inaczej. Ale obaj doszli do celu, jakim było zdrowie, innymi drogami. Józef, można powiedzieć, poszedł taką drogą wysoką. Przez to, że był wierny Bogu przez praktycznie całe swoje życie. Pomijając ten okres pychy, jaki miał jako młody człowiek, Józef jest wzorem dla wielu z nas tego, jak powinniśmy postępować i radzić sobie z tym, co jest wokół nas. Józef potrafił odciąć się od tego, co było w jego przeszłości, i przewartościować to, zobaczyć, że nawet jeżeli były straszne rzeczy, tak naprawdę Bóg mimo wszystko przygotował go do czegoś wielkiego. Nawet mimo iż spotkało go w przeszłości coś ciężkiego, potrafił dostrzec to, co ma w Bogu tu i teraz. Bóg pozwolił mi zapomnieć o wszelkiej udręce, rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Wyknuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to dobro. Juda miał zupełnie inną drogę. Czytamy, że Juda upadł bardzo nisko, na samo dno. I dopiero z tego dna się podniósł. I doszedł do tego samego miejsca, że on chce zmienić historię swojej rodziny i chce, żeby teraz było inaczej, było zdrowo. Bo on się przyznał do swojego grzechu. Ona jest sprawiedliwsza niż ja. On powiedział prawdę, bolesną prawdę o swojej rodzinie, o tym, jak się rzeczy mają. Rzekł ojciec mój do nas: wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. I powiedział: ja nie chcę tego przeciągać. Ja nie chcę, żeby to tak trwało. Nie mogę patrzeć dłużej na nieszczęście mojego ojca. I to właściwie jest droga, przed którą my stoimy. Ja i ty. Wiecie, byłoby idealnie, gdyby każdy z nas mógł podążyć drogą Józefa. Jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który jeszcze ma szansę, rób to jak najbardziej. jeżeli macie wokół siebie młodych ludzi, którzy mogą żyć zgodnie z Bożym Słowem, z Bożymi zasadami i w ten sposób wymieniać swoje rodziny, zachęcajcie ich do tego. Ale częściej jest tak, że my już mamy za sobą nieźle pogmatwane losy w swoich własnych rodzinach, mimo młodego wieku, nawet w jakim jesteśmy. Wielu więcej z nas prawdopodobnie będzie musiało podążyć drogą Judy. Drogą, która może nas sprowadziła bardzo nisko, ale jeżeli jesteśmy gotowi przyznać się przed Bogiem do tego, że Go potrzebujemy i będziemy zdeterminowani, żeby zmienić dynamikę naszych rodzin, możemy dojść do tego samego miejsca, co Józef. Możemy iść górną drogą, ale możemy też iść dolną drogą. Możemy dotrzeć tam, gdzie pragniemy być, żeby nasze rodziny były błogosławieństwem dla nas i dla naszych bliskich. Bóg obiecał, że potomstwo Abrahama, Izaaka, Jakuba będzie błogosławieństwem dla całej ziemi. Największym błogosławieństwem jest Mesjasz, Jezus Chrystus. Prawda? To On jest tym, który odwraca losy całej ludzkości. I teraz powiedzcie, macie przed sobą dwóch ludzi. Józefa i Judę. Który według was powinien być przodkiem Mesjasza? Józef, prawda? Bo on poszedł tą górną drogą, bo on był wierny Bogu we wszystkim. Kogo Bóg wybrał? I to nie tylko ten. Wiecie, od samego początku jest dziwna historia w tej rodzinie. Abraham faworyzował Ismaela. Bóg wybrał Izaaka. Izaak faworyzował Ezawa. Bóg wybrał Jakuba. Jakub faworyzował Józefa. Teraz ten diagram staje się straszny, ale to właśnie pokazuje skomplikowanie tej rodziny. Ale Bóg wybrał Judę. I nawet w przypadku Judy on chronił swojego syna Szele, ale wiecie, przez kogo Bóg kontynuował linię mesjańską? Przez Peresa. Przez jednego z tych bliźniąt, który rodził się, jakby na to nie patrzeć, z dziwnego związku Judy z jego synową. Z oszustwa, gdy on myślał, że śpi z prostytutką. I pomyślcie, co to mówi o naszym Bogu. Okay? Po pierwsze, że jeżeli faworyzują cię rodzice, to powiedz im, przestali cię to robić, bo prawdopodobnie Bóg wybierze akurat twojego brata i siostrę. Że Bóg wybiera tych, którzy są przez innych pogardzani. Że Bóg nie patrzy na to, na co patrzą ludzie. Że Bóg nie myśli w kategoriach tego świata. I kiedy On ma wykonać swój plan, On to zrobi. Nie oglądając się na nasze ludzkie chęci, na nasze ludzkie sposoby rozwiązywania problemu układania swojego życia rodzinnego. Wiecie, że Bóg, jedno z jego ulubionych imion, którym się najczęściej przedstawia, z wyjątkiem imienia Jahwe, które jest tym najczęstszym występującym w Biblii. Kiedy Bóg mówi o sobie, jakim jest, kiedy chciał siebie scharakteryzować, mówił: ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie? On powiedział: Boże, nie wstydzisz się ich? Nie wstydzi się, jest napisane w liście do Hebrajczyków, że Bóg nie wstydził się być nazwany ich Bogiem. Ja bym się wstydził. Gdybyśmy sobie pozwolili na odrobinę cynizmu, to powiedzielibyśmy: Abraham, Izaak i Jakub, tchórz, egoista i oszust, i ty chcesz być, Boże, utożsamiany z takimi ludźmi? Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bogiem tchórzy, Bogiem egoistów, Bogiem oszustów. Ale nie dlatego, co oni robią, ale dlatego, jakimi mogą się stać. Wiecie, pomyślcie, co by było, gdyby Bóg teraz miał nazwać się inaczej. Okay? My powiedzieliśmy: Boże, może pomyślmy o kimś innym. Nie wiem. Daniel, Samuel, któryś z tych wielkich mężów Bożych, ale wszystko sobie, że oni też, a może Mojżesz. A oni też mieli w swoim życiu różne trudne rzeczy, więc może, nie wiem, Eliasz, a Henoch i Daniel. Eliasz i Henoch poszli przecież jako żywi do Boga, a Daniel, no, akurat jemu to trudno jest cokolwiek zarzucić. A Bóg mówi: nie, ja nie potrzebuję takich, ja sobie znajdę. Jak ty się nazywasz? Ja? Ja Krzysztof. A ty jak? Piotr. A ty?
Tymoteusz.
Okej. Okay. To może ja bym nazywał się Bogiem Krzysztofa, Piotra i Tymoteusza. Ja bym się tak nie nazwał. Okay? Ale Bóg mówi: dobra, od dzisiaj nazywam się Bogiem Piotra, Tymoteusza i Krzysztofa. I mówi to swoim aniołom. Aniołowie w niebie myślą sobie: a ciekawe, co to są za kolejni trzej. Okay? I siadają gdzieś do swoich komputerów i googlują nasze imiona. A aniołowie w niebie mają najlepsze bazy danych. Tam wszystko jest zapisane. O każdym z nas. I mówią sobie: aha, tacy sami jak pozostali. Popatrzcie na nich. Na to wszystko, co mają za sobą w życiu. Okay. Jacy są pokręceni, jacy są połamani, jacy są rozbici. A Bóg staje z tym i mówi: tak, ale zobaczycie, jacy będą piękni, jak ja ich poskładam. I od dzisiaj będę nazywał się Bogiem Krzysztofa, Piotra i Tymoteusza. I wiecie, co się dzieje? Dokładnie to, co się dzieje z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ludzie nie pamiętają, jacy byli Abraham, Izaak i Jakub. Okay? Dlatego, kiedy opowiadamy tą historię, tak jak my na tym wyjeździe, to jest takie szokujące. Bo myśmy zapomnieli, jakimi oni byli naprawdę. Dlaczego zapomnieliśmy? Owszem, żyli dawno temu, ale też dlatego, że Bóg związał swoje imię z ich imieniem. I my myślimy sobie, skoro Bóg się do nich przyznaje, to musieli być jacyś giganci wiary. I to nie jest tak, że ich imiona, ich złe czyny, ich upadek ściągnął Boga w dół. To nie jest tak, że ich wstyd sprawił Bogu hańbę, ale to Boża chwała podniosła ich. To nie jest tak, że ich złamanie sprawiło, że Bóg wyglądał gorzej, a dlatego, że Bóg przyznawał się do nich, oni jawią nam się znacznie lepszymi. I tak samo jest w przypadku każdego z nas. Bóg nie wstydzi się być nazwany naszym Bogiem, naszym Ojcem. Bez względu na to, jak bardzo jesteśmy złamani, bez względu na to, jak jesteśmy pokręceni, bez względu na to, jak nabrudziliśmy sobie w życiu. Bo On wie, jak bardzo może nas poskładać, jak bardzo będziemy piękni. I stanie się z nami dokładnie to samo, co z tymi trzema. Kiedy będziemy z Bogiem już przez jakiś czas, kiedy Bóg będzie konsekwentnie powtarzał: tak, ja jestem Bogiem Krzysztofa, Piotra i Tymoteusza, ludzie i aniołowie nawet z nimi zaczną sobie myśleć: a ci trzej to jednak coś z sobą reprezentują. Dlatego, że my jesteśmy tacy wielcy? Akurat. Dlatego, że Bóg jest. Bo On wybiera tych, którzy są gotowi, którzy chcą zmienić swoją przeszłość, którzy są gotowi Mu zaufać i w swoim strachu oprzeć się na Nim. Przytrzymałem Was dzisiaj prawie godzinę i 20 minut. Nie? To było jedno z najdłuższych kazań. Właściwie to był bardziej wykład. Ale widzę, znaczy mam nadzieję, że widzicie, jak bardzo niesamowita jest ta historia. Nie chodzi o to, żeby poznęcać się nad Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. To nie oni są bohaterami tej historii, ale Bóg, który ich podnosił. My byśmy nie chcieli mieć z nimi nic wspólnego. Nic do czynienia. Gdyby oni byli w naszej rodzinie, chcielibyśmy zapomnieć, że taką rodzinę mamy. Ale oni są naszą rodziną. To my jesteśmy taką rodziną. I Bóg nie chce nas zapomnieć. On się do nas przyznaje. Ej? Czy jesteś gotów, żeby Bóg nazywał się twoim imieniem? Stanąć obok Abrahama, Izaaka, Jakuba. Nie musisz wciągać brzucha, nie musisz się prostować. Nie musisz udawać, że jesteś lepszy. Nie pośród nich, nie pośród nas. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale On jest większy. On nas kocha. Jeżeli jesteśmy gotowi Jemu zaufać, a nie opierać się naszym strachu. O, za kilka lat, kilkadziesiąt, za kilkaset, ludzie będą pisali o nas listy do Hebrajczyków. 11 rozdziały. Jako bohaterach wiary. Chociaż wcale się bohaterami nie czujemy. Okej, tyle z mojej strony, ale chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą. No to jest bardzo emocjonująca historia. Być może kiedy słuchaliście jej, to słuchaliście jej przez pryzmat własnej przeszłości. I chciałbym, żebyśmy mieli okazję przyjść do Boga. Poprosić Go, żeby On odbudowywał nasze rodziny. Wybrać drogę Józefa albo Judy, którakolwiek jest Wam bliższa. Nieważne jak, ale dojdźcie do tego samego celu. Spróbujmy odwrócić naszą przeszłość i pokazać temu światu, że Bóg jest Bogiem tych, którzy do Niego przychodzą. I można być Bogu wiernym i to naprawdę zmienia życie. Powstańmy razem. Nie będę robił nawołania, ale jeżeli jest coś, o co chcielibyście się modlić konkretnie, to proszę Was, porozmawiajcie o tym z kimś. Przyjdźcie do swoich pastorów, do swoich liderów, bo oni znają Was najlepiej. I nawet jeżeli nie mówiliście o wszystkich rzeczach, które są w Waszym życiu, może czasami tak jak Juda, jest czas powiedzieć gorzką prawdę, bo ona uwalnia. A teraz zawołajmy do Boga, żeby był naszym Bogiem. Bo On nie wstydzi się być nazwany naszym imieniem. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteś Bogiem łaski, Bogiem miłości, Bogiem miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Panie, za historie, które zostawiłeś nam w Piśmie Świętym. Nie po to, żeby nas pognębić, nie po to, żeby pokazać nam, jak wiele nam brakuje, ale żeby pokazać nam, jak Ty jesteś wielkim Bogiem. Panie, spraw, żeby ten weekend, który tu razem przeżyliśmy, był dla nas zachętą. Panie, spraw, abyśmy byli zdeterminowani do tego, żeby zostawić za sobą to, co złe i nie pogrążać siebie, nie krzywdzić innych, którzy być może nawet nas krzywdzili. Nie próbować, Panie, się nad nikim odegrać, nie próbować się umartwiać z tego powodu, co uczyniliśmy, ale naprawdę zacząć na nowo z Tobą. Daj Panie, abyśmy mogli odwrócić, Boże, tą spiralę w dół, która tak często dotyka nas samych, gdzie wydaje się, że życie może wyglądać już tylko gorzej. Daj nam, Panie, uchwycić się Ciebie, abyśmy, Boże, trzymali się Ciebie ze wszystkich sił, tak jak Jakub się trzymał wtedy w swoim przełomowym momencie. I daj nam, Panie, żebyśmy nic nie puścili, dopóki nas nie zmienisz, dopóki nas nie będziesz błogosławił, dopóki nie zaczniesz odwracać historii naszej własnej i naszych rodzin. Daj Panie, abyśmy byli ludźmi, którzy nie będą reagowali w strachu, którzy nie będą krzywdzili innych, wykorzystywali ich do własnych celów. Ale Panie, naucz nas ufać Tobie i być błogosławieństwem dla naszych najbliższych i dla całego świata. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty nie wstydzisz się być nazwany naszym imieniem, chociaż my nigdy byśmy na to nie liczyli. Chociaż my sami wstydzimy się czasami naszych rodzin, naszych imion i naszej przeszłości. Ale dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przyszedłeś po to, żeby nas odkupić, żeby nas zmienić i żeby uczynić nas błogosławieństwem dla świata. Spraw, Panie, żeby to było realne w naszym życiu. Dzisiaj i każdego dnia. Amen.